Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś nasze oczy znowu skierujemy na Rosję, gdzie nie milkną protesty, ale też i zatrzymania, i represje związane i będące pokłosiem powrotu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego do kraju. No i właśnie o tych konsekwencjach, nie tylko politycznych, ale także i społecznych tejże sprawy, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim doktor habilitowana Olga Nackakuła-Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także autorka YouTube'owego kanału RusMe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I właśnie od tej aktywności, Pani Profesor, aktywności internetowej chciałbym rozpocząć, bo pełny tytuł Pani kanału właśnie w portalu YouTube brzmi RusMe, czyli czym żyje Rosja. No i no właśnie, czym dziś obecnie żyje Rosja, czym żyją Rosjanie, czy sprawa Aleksieja Nawalnego to jest rzeczywiście temat numer jeden?
To jest bardzo ciekawe, ponieważ pod koniec 2020 roku, w grudniu, Nawalny opublikował dwa filmy o swoich zabójcach i wtedy to było bardzo ciekawe spojrzenie na te media. Ja je rozdzielam w swoim programie na media niezależne, takie jak Telewizja Dość, jak Radio Echo Moskwy, jakby one są w jakimś stopniu też zależne oczywiście, ale jakby wypowiadają się tam politolodzy, socjolodzy, którzy krytykują Kreml i jakby jest ta, można powiedzieć, narracja w dużym stopniu antyputinowska i media zależne od Kremla. Zwykle moja uwaga jest zwrócona na takich dwóch najważniejszych propagandzistów, Władimira Sołowiowa i Dmitrija Kisielowa, którzy próbują tą narrację opozycyjną opakować w taką właśnie strukturę, pokazywać, ośmieszyć narrację Nawalnego, albo ją całkowicie w jakiś sposób zdyskredytować. I pod koniec właśnie, znaczy w grudniu, kiedy zostały opublikowane te materiały Nawalnego, okazało się, że media tradycyjne prokremlowskie milczą. Media niezależne dużo o tym mówiły, o tym śledztwie w sprawie zabójców Nawalnego, o tym, że FSB jest tutaj bezpośrednio zaangażowana w to otrucie, znaczy w próbę zabicia Nawalnego. Natomiast teraz po protestach, po tym jak zostało opublikowane śledztwo dotyczące Pałacu Putina, już media tradycyjne nie są w stanie ignorować tej informacji, nie są w stanie przejść obok. Jest Pałac Putina, ma 100 milionów już wyświetleń na YouTubie i problem jest taki, że no muszą w jakiś sposób zareagować na tą agendę. To, co jest ciekawe właśnie u Nawalnego, że on w taki sposób prowadzi narrację i swoją działalność polityczną, że nie da się jej ignorować. I jakby nie tylko wystarczy właśnie powiedzieć, sprzeciwiać się, czy próbować dyskredytować samego Nawalnego, ale cały czas przez to, że on narzuca agendę, zmusza Kreml, zmusza media rosyjskie do właśnie reakcji.
Czyli to tak naprawdę Nawalny kreuje, jest można powiedzieć rozgrywającym akurat tej sytuacji, tej dyskusji publicznej.
Dokładnie. I to jest właśnie ta zmiana, która właśnie w tej, można powiedzieć, przestrzeni politycznej się zadziała dzięki działalności Nawalnego. On po prostu kreuje agendę, narzuca, a władza musi reagować. Jest właśnie, można powiedzieć, tym podmiotem wtórnym. I czym żyje Rosja? Tak, niezależne media dużo dyskutują na temat Pałacu Putina, dużo dyskutują na temat konsekwencji protestów, słabości systemu i oczywiście również bardzo dużo poświęcają uwagi tym, można powiedzieć, takim bardzo nieskładnym próbom właśnie sprzeciwiania się tej narracji Nawalnego przez media prokremlowskie. Na przykład na telewizji Dość pojawił się program, gdzie pojawiło się 10 punktów właśnie propagandy prokremlowskiej związanej z Pałacem Putina.
Oczywiście, jak rozumiem, chodzi o ten program, który jakby wyjaśnia wyjaśniał, że tak naprawdę Nawalny jest sterowany przez zachodnich agentów i tak naprawdę ten film to nie on przygotował, a czego dowodem miałoby być kiepskie tłumaczenie treści.
U Kisilowa to się pojawiło. Pojawiło się, że Putin nie jest zainteresowany w ogóle luksusem, że on przecież tylko w tych garniturach, to jest po prostu jego codzienna odzież, ma swoje rezydencje prezydenckie, po co mu taki wielki pałac, nie pali, więc po co mu jeszcze tam miałby być pokój dla fajek wodnych, więc jakby próba taka podważenia tego, że przecież to nie jest w ogóle w stylu prezydenta, ale pojawiają się inne narracje usłowiowe, że przecież to jest prezydent wielkiego państwa, więc mu się należy też jego własny pałac, dlaczego by nie. Pieskow z kolei, który właśnie całkowicie zaprzecza i mówi, że trzeba myśleć, trzeba po prostu używać głowy, jak się ogląda tego typu filmy, bo to od razu widać, że to jest po prostu mistyfikacja. Sam Putin mówił o montażu, o kompilacji, że nie był w basenie, gdzie pokazano w tym filmie, ale to było oczywiście, Nawalny skonstruował tak ten obraz, że pokazywał różne obrazy i na to nakładał na przykład wizerunek Putina, więc Putin tak naprawdę odrzucał czy sprzeciwiał się, że był w tym basenie wtedy i że to mu zdjęcie zrobiono, jak to od razu każdy, kto używa internetu, wiedział, że to po prostu było zrobione celowo, żeby tutaj też jakby pokazać ten jakby obraz. Więc to ta linia zaprzeczania Kremla jest taka całkowicie można powiedzieć nieadekwatna, bo Kreml nie powiedział to, kto jest tak naprawdę tym właścicielem.
Właśnie, mieliśmy taką oficjalną informację, że bo na początku było właściwie takie wykpienie całej sytuacji, potem mimo wszystko odniesienie się, że właścicielami jest albo biznesmen, albo grupa biznesmenów, ale nie możemy ujawnić, kto jest dokładnie właścicielem.
Nie możemy ujawnić, kto jest właścicielem, a padła jeszcze nowa informacja, mianowicie kanał Telegram Masz pokazał 5-minutowy odcinek, jak dziennikarz tego kanału poszedł do tego pałacu i pokazał, że de facto nie wygląda tak jak w filmie Nawalnego, że są tam po prostu betonowe ściany, że ta akwadyskoteka, o której tak też jakby rozmawiała młodzież na TikToku i w różnych jakby na sieciach społecznościowych o tych wszystkich pokojach Putina, nie wyglądają tak jak w tym filmie Nawalnego, tylko to jest właśnie tam teraz beton i ten budynek jest remontowany. Ale de facto współpracownicy Nawalnego mówią, że przecież Nawalny powiedział w filmie, że była źle zrobiona wentylacja w całym pałacu, kompleksie pałacowym i trzeba było wynosić cały sprzęt, wszystkie te meble z pałacu i remont idzie od początku, więc to również nie świadczy dobrze o prezydencie, że nawet nie umie sobie za 100 miliardów rubli postawić, dobrze wykończyć, urządzić i na jakby efektywnie zaplanować, zbudować swojego
to jeszcze, 100 miliardów rubli, czyli zdaje się około ponad miliard euro, tak.
4 miliarda dolarów, taki jest przelicznik, ponad miliard dolarów. Więc to jest ogromna suma, ale też ten kompleks pałacowy, to jest 39 księstw Monako, taka wielkość, tam jest lodowisko do hokeja, tam jest winiarnia i pełno jakby różnych elementów, różnych takich, można powiedzieć, specjalny pokój czy pomieszczenie do rozbijania jajek, pokój dla błota, czyli skład błota.
Chociaż o to akurat zdaje się była też ta, powiedzmy, taka awantura związana z tłumaczeniem, bo zarzucano Nawalnemu, że to wcale nie o pokój błotny chodzi, tylko o korytarz, tak?
Tak, ale to też Fundacja Walki z Korupcją, tam współpracownicy Nawalnego udowodnili, że to nie chodzi o korytarz, tylko że to faktycznie jest przy łazience, czyli takiej wielkiej jakby spa, I to jest no, zapewne pomieszczenie, w którym te lecznicze błota się trzyma właśnie po to, żeby takie mini uzdrowisko Putin miał w swoim pałacu. Więc, no więc tak, więc podsumowując, media niezależne mówią o zatrzymaniach po proteście, o tym, jak OMON i policja traktowali protestujące, znaczy osoby, które protestowały, natomiast media prokremlowskie starają się no, pokazać tutaj, jak właśnie mocno nieadekwatnie zachowywali się protestujący, jak Nawalny i jego ekipa nawołuje czy angażuje dzieci do wychodzenia na ulicę, że to jest niemoralne, to jest taki właśnie też główny przekaz propagandowy, że Nawalny angażuje dzieci, nawołuje dzieci, żeby wychodziły na ulicę, to jest niemoralne, bo to oczywiście ten temat dzieci jest święty.
Chociaż jak pokazują badania opinii zrobione w czasie demonstracji, to one jakby zaprzeczają tej narracji, bo zdaje się, o ile 40 kilka procent, oczywiście to są ludzie, którzy po raz pierwszy przyszli, ale ci nieletni, to jest zaledwie kilka procent uczestników tych demonstracji.
Tak, 10%. I to jest też ciekawe, że niedawno Leonid Wołkow, jeden z takich, można powiedzieć, prawych rąk Aleksieja Nawalnego, rzucił takie hasło w internecie, że no to w takim razie, jeśli rodzice boją się, że jakby nieletni chcą wyjść na protest, to mogą się zamienić, powiedzieć, dobrze, to ja wyjdę w twoim imieniu, też masz prawo jakby głosu i tak dalej, ale boję się, co się może z tobą stać na proteście. No ale Leonid Wołkow jest przygotowana przeciwko niemu sprawa karna właśnie, która ma na celu jakby udowodnić, że angażuje dzieci i nawołuje dzieci do wyjścia na ulicę i pojawiła się informacja, że jakby no, jest poszukiwany listem gończym.
Wspomniała pani o tym, że ten licznik odsłon filmu o Pałacu Putina wybił już 100 milionów. O czym świadczy jego popularność? Oczywiście w Polsce także widzowie mogli już go obejrzeć także w polskim tłumaczeniu, także był dostępny dla polskich widzów także. No właśnie, o czym ta popularność świadczy tego filmu? Czy jest to związane z samą działalnością Nawalnego, czy jednak z pewnym wyczerpywaniem się potencjału wszechprezydenta Władimira Władimirowicza Putina?
Już od pewnego momentu widzimy od 2018 roku taki powolny spadek poparcia dla elity rządzącej. To trzeba powiedzieć, że w pandemii w kontekście też jakby poparcia wielu innych, na tle poparcia dla innych głów państw, które jakby właśnie w pandemii rosło to poparcie na świecie, to w Rosji poparcie dla Władimira Putina spadało. I widzimy już, że to jakby wyczerpywanie się też tego właśnie poparcia dla Władimira Putina idzie w parze z tym, co robi Aleksiej Nawalny. Co prawda spadek poparcia dla Władimira Putina nie oznacza automatycznie wzrostu poparcia dla Aleksieja Nawalnego, ale faktycznie nawet ci, którzy nie popierają Aleksieja Nawalnego jako polityka, bo jakby takich jest większość, to jednak oglądają jego filmy. To, w czym celuje Aleksiej Nawalny, to jest to, że jakby pokazuje tą skalę bezprawia, skalę niegodziwości rosyjskiej elity politycznej i te wcześniejsze również jego filmy, na przykład z 2017 roku On wam nie dimon, czyli On nie jest dla was dimonem, o też nadużyciach w otoczeniu Miedwiediewa również był popularny, no ale każdy czekał, czy Aleksiejowi Nawalnemu uda się dotrzeć do właśnie Władimira Putina, tak? Do jakby Władimir Putin bardzo dba o swoją prywatność, o niczym nie mówi, tak? Wiemy tylko, że się rozwiódł, nie wiemy, są pewne przesłanki i pewne słuchy, że jest, że powtórnie się ożenił z Kabajewą, natomiast nic nie wiemy o nim. Więc tutaj jakby
chociaż w tym filmie też się pojawiają te sugestie i powiązania oczywiście natury takiej biznesowej pewnej, związanej tak. właśnie z kobietami, które były i czy są związane z prezydentem.
Tak, to właśnie trzeba powiedzieć, że też ostatnie lata to są bardzo dobre, jeśli chodzi o rosyjską przestrzeń taką medialną. Są, można powiedzieć, jest to bardzo bogate właśnie w różne śledztwa różnych portali, nie tylko Aleksieja Nawalnego, ale także portalu Projekt, czy po portalu Nasze jeszcze Wriemia, Nasza Historia, znaczy prawdziwe historie, których jakby pokazywane są właśnie różne powiązania Władimira Putina. Właśnie portal Projekt już wcześniej pokazał, że Władimir Putin był związany z właśnie taką kobietą, przyjaciółką, była to jego przyjaciółka, nazywała się Krivonogich i że prawdopodobnie urodziła mu dziecko, że jest to dziewczynka, która jest bardzo podobna do Władimira Putina i ona nagle jak Władimir Putin doszedł do władzy w 2000 roku, nagle stała się akcjonariuszką banku Rosja, ma bardzo dużo nieruchomości w Rosji, jej jachty są ochraniane przez rosyjską marynarkę wojenną, więc już te informacje się pojawiały wcześniej, no ale tutaj też siła, taka sugestia tych wszystkich filmów Nawalnego, to jest też ten obraz, on jakby te filmy są bardzo ciekawie zmontowane, bardzo ta narracja jest taka, można powiedzieć, wartka i ogląda się to często jak taki dobry film i faktycznie no tutaj ten przepych, jeśli chodzi o film o Pałacu Putina, ten przepych no, poraża. I też ta główna teza, bo to nie chodziło tylko o pokazanie luksusu, w jakim żyje Władimir Putin, ale też ta główna teza, która przebijała z filmu Nawalnego, że Władimir Putin jest zainteresowany przede wszystkim pieniędzmi, jakby powiększaniem swojego majątku, że to jest ta taka teza, która kiedyś już u jednego komika rosyjskiego się pojawiła, że problem naszego kraju nie polega na tym, że nie możemy nakarmić biednych, ale na tym, że bogaci nie mogą się najeść. Po prostu nie są ciągle, nie są jakby najedzeni. To tam bardziej ostro było, nie mogą się nażyć, wręcz takie było powiedzenie. I tutaj właśnie ten film z tą tezą przewodnią to pokazuje to, że ten Władimir Putin, bo niektórzy mówią, po co mamy zmieniać naszego lidera, naszego prezydenta, jak przyjdzie nowa osoba i również będzie kradła, tak, bo korupcja jest wszędzie, takie często krążące w świadomości zbiorowej hasła, powiedzenia, że przecież korupcja jest wszędzie, każdy jak dojdzie do władzy, to będzie chciał wykorzystać trochę dla własnych celów, interesów, ale tutaj ta główna teza u Aleksieja Nawalnego jest taka, że Władimir Putin nigdy nie będzie miał dość, nigdy się nie naje i ten przepych to pokazuje. I myślę, że film Pałac dla Putina był tylko takim triggerem, takim wyzwalaczem. To wszystko, co się dzieje w ostatnich latach, właśnie malejące dochody rozporządzalne ludności, właśnie postępująca pauperyzacja, stagnacja ekonomiczna, coraz bardziej zakrojona, znaczy na szeroką skalę zakrojona cenzura, represyjność tego reżimu, tego systemu politycznego, powoduje, że Rosjanie mają po prostu już tego dość. I właśnie można powiedzieć, że też całe te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce właśnie od powrotu Nawalnego, czyli ten taki, można powiedzieć, niezbyt zgodny z prawem przeprowadzony sąd nad Nawalnym, zatrzymanie go takie widowiskowe, to powoduje pewną taką, pokazuje histeryczność tego reżimu, tego, że ten reżim się po prostu boi i że jakby nie ma innej odpowiedzi, jak tylko prześladowania tych, którzy myślą inaczej, a nic do zagwarantowania Rosjanom, nic do zaoferowania nie ma. Też trzeba powiedzieć, że wyczerpuje się ta sugestywność narracji, którą do tej pory prowadził Kreml, że wszystko jest winą Zachodu. Dalej Kreml próbuje grać w tę grę i mówić, że to Zachód prowokuje protesty, że to właśnie Nawalny jest agentem Zachodu. Ale to już też Rosjanie pomału jakby tego typu...
Już to dobrze znają.
Tak, nie kupują brakuje już tego. To, czy to naprawdę Zachód jest winny temu, że jest bieda, że ceny rosną w sklepach? Co prawda teraz właśnie Kreml wprowadził, nie ma możliwości już rozdawania pieniędzy, czy to jedyną taką, można powiedzieć, ofertą dla Rosjan jest zamrożenie cen na podstawowe produkty. Ale to nie rozwiąże problemów ekonomicznych i myślę, że coraz więcej Rosjan zdaje sobie z tego sprawę. I no właśnie, Putin ze swoją szczotką toaletową za 700 euro jest po prostu już postrzegany jako osoba, która no, nie reprezentuje interesów społeczeństwa.
I o tym, jakie mogą być konsekwencje tego, co się wokół zatrzymania i protestów, do których dochodzi w Rosji, jak to wszystko się skończy, do czego to doprowadzi, o tym także będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowana Olga Nackakuła-Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.